O czym dzisiaj chciałbym mówić? A więc z perspektywy lat, które są za nami, chciałbym się przyjrzeć Bożemu planowi dla naszego życia. Dlatego, że napisane jest w pewnej księdze, że nasze życie jest wyrysowane na Bożej dłoni. Wszyscy znamy ten tekst, prawda? W księdze Izajasza. Że oto na mojej dłoni Ciebie wyrysowałem. I z pięciu zmysłów, jakie mamy, to właśnie zmysł dotyku jest najczulszy, najwrażliwszy. Ręka jest dziełem sztuki. Jest majstersztykiem, gdy chodzi o stworzenie pod każdym względem. I właśnie Bóg na swojej dłoni, gdy teraz rysuje, to mnie łaskoczy. A gdybym mocniej nacisnął, to by bolało. I właśnie On nas na tak wrażliwym organie swoim, tak się wyrażę, nas wyrysował. I właśnie chciałbym, abyśmy się temu przyjrzeli z perspektywy lat, a też na przyszłość naszego życia. Otwórzmy Księgę Rodzaju. Pierwszą Księgę Mojżesza, 12 rozdział i 1 wiersz. I rzekł Jahwe do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Nie chcę wchodzić w szczegóły, które dobrze znamy, życia Abrahama, gdzie on wtedy był, całej jego historii, to wszystko dobrze znamy. Chcę tylko się skupić na trzech myślach, które są zawarte w poszczególnych wersetach. Pewnego dnia, gdy ten człowiek już żył, gdy miał swoje lata, miał już lat ile? Czwarty wiersz mówi? 75. Więc nie wiem, czy on był już stary, czy był jeszcze młody. Bo ile żył lat Abraham, pamiętamy? 25 rozdział powiada, że żył lat 175. A więc jeszcze setka przed nim jest lat. Nie wiemy, ile nam zostało lat życia. To może być jeszcze godzina, to może być jeszcze 5 minut, ale może być jeszcze lat 30. Ja w zborze łódzkim, gdy patrzę właśnie w to miejsce, gdzie siedzi zawsze prezbiter Michał Rakocz. On jest starszy ode mnie o 30 lat. I chodzi na czwarte piętro, już pochował żonę, zawsze jest promienny, radosny i gdziekolwiek wyjeżdżam, to ma zawsze w pamięci ludzi, których mam od niego pozdrowić. A więc gdy patrzę na niego, to myślę sobie, no trzeba liczyć się z tym, że jeszcze 30 trzeba będzie przeżyć. A więc nikt z nas nie wie. Abraham też nie wiedział. I stąd właśnie ten Boży plan dobrze jest znać. Dobrze się jest też i poddać temu Bożemu planowi. Dlatego, że Bóg ma pewne zamiary wobec nas. Teraz sobie otwieram w nowym przekładzie księgę, właściwie list do Efezjan. I tam właśnie w tym liście do Efezjan w pierwszym rozdziale czytam czwarty, piąty wiersz. W nim przecież w Chrystusie Jezusie wybrał nas przed założeniem świata. Już tak wcześniej Bóg miał wobec nas swoje plany. Przed założeniem świata widział ciebie, ziarnko piasku. To często porównuję właśnie, że każdy z nas jest tak cenny jak ziarnko piasku. Kto z nas się przejmuje ziarnkiem piasku? Powiedzcie mi, kto się przejmuje? Jeśli już, to wywrotkę piasku, tak. A nie ziarnko. Ale Bóg się zajmuje nie całą wywrotką, lecz zajmuje się tobą i mną. Pojedynczym ziarenkiem, które stworzy wywrotkę piasku. A więc już w Chrystusie każdego z nas widział i On nas wybrał. i według postanowienia swojej woli, według swego zamiaru przeznaczył nas, abyśmy przez Chrystusa stali się Jego synami. A więc Bóg ma plany wobec nas. Jesteśmy cenni w Jego oczach i to każdy oddzielnie. I nagle pewnego dnia coś się dzieje szczególnego. Abraham słyszy głos. Nagle Bóg w sposób dla niego wiadomy przemówił do niego. Teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, jak Bóg do nas przemawia. Ma różne sposoby, by dotrzeć do każdego z nas. Ale Abraham wiedział, kto i co do niego mówi. Że jest to Jahwe, Bóg niewidzialny, i że mówi do niego rzecz konkretną. Wyjdź, odejdź, opuść twoją ziemię, twoją rodzinę, dom twojego ojca i ruszaj, a ja ci wskażę drogę, którą masz pójść i dotrzeć do mojej ziemi, którą ja dla ciebie przygotowałem, przeznaczyłem. I było to słowo wezwania, słowo powołania. I my w naszym Nowym Testamencie, chciałem powiedzieć w naszej teologii, ale w naszym Nowym Testamencie, który mamy od naszego Pana, w naszej teologii, mamy taki wielki wyraz powołania. Powołanie. Gdy Bóg nas wzywa, gdy Bóg nas powołuje. I można by było o tym wiele mówić, ale ja tylko otworzę Ewangelię według Mateusza. I tam w 4 rozdziale mamy ten znany nam wszystkim przykład, gdy Jezus przechodził nad Jeziorem Galilejskim, 18 wiersz, i zobaczył dwóch braci, tam było więcej mężczyzn, ale tylko tych dwóch właśnie on zauważył, zechciał zauważyć, do nich chciał się zwrócić i mówi: pójdźcie za mną, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I oni natychmiast, słysząc to, nie podpisując żadnej umowy, nie mając żadnych gwarancji, czytamy, natychmiast sieci porzucili i poszli za nim. Ale w tym przekładzie ten zaimek nim jest napisany z dużej litery. Tu chodzi o szacunek, też o wartość, jaką mamy wobec osoby, która do nas mówi. Oni uznali go za mistrza, za kogoś, kto jest tak ważny, że można zaryzykować i na słowo ruszyć. Zostawić stare, a pójść w nieznane. Można byłoby jeszcze więcej czytać o człowieku, który miał dobry zawód. Teraz właśnie Lewi, ten ewangelista, którego tutaj mamy przed sobą otwartego, właśnie Lewi. Siedział w punkcie celnym i słyszy: pójdź za mną. Stał i poszedł za nim. I to właśnie wezwanie jest bardzo istotne, bardzo ważne. Pamiętam moje życie. Byłem oswojony z Ewangelią, bo się urodziłem w domu kaznodziei, przełożonego zboru, pastora. Byłem oswojony od dzieciństwa. I byłem na Ewangelię zaimpregnowany. Wiecie, o czym ja myślę. Ta Ewangelia do mnie miała nie docierać, bo byłem z nią tak oswojony i nawet przez mego ojca tak przymuszany, a to był oficer, więc wiedział, jak przymuszać, że gdy miałem lat 17, rozmyślałem, jak zorganizować swoje życie, by się do zboru nie przyłączać, nie chrzcić, by się nie nawrócić. I właśnie Bóg, gdy do mnie dotarł pewnego nabożeństwa, gdy zaraz klucz, aby do mnie przemówić, i to jedno ziarenko, które sobie upatrzył, znalazł. I gdy mnie zdenerwował tym kazaniem, które było głoszone, gdy ja w swoim zdenerwowaniu odpowiedziałem mu arogancko, gdy on mi odpowiedział bardzo łagodnie, wtedy pękło wszystko ze mną. I się nawróciłem. Głos usłyszałem, bo tak cię umiłował. Może tylko powiem w kilku zdaniach, bo nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. To była ewangelizacja w Warszawie, na którą kolega mój mnie zaprosił, Izaak Maksymowicz, nasz przyjaciel. Dlatego, że grałem na gitarze i miałem ich kwartetowi akompaniować. Ale planem było to, żebym się nawrócił. żeby jakoś mnie przyciągnąć i żebym ja musiał być na tych czterech nabożeństwach. I właśnie podczas ostatniego nabożeństwa, gdy kazanciel głosił, że Chrystus za nas umarł, za nas stał się przekleństwem. List do Galatów, 3 rozdział. I apel kaznodziei, podziękuj mu za to, że umarł za ciebie. A ja w moim wnętrzu, porządny młody człowiek, już 18, nawet dziewczyny nie pocałowałem, z którą chodziłem przez 7 miesięcy. Taki byłem porządny. Nikogo nie tylko nie spaliłem, ale nie ukradłem, a jeśli ukradłem, to zaraz oddałem, bo był mi wstyd. Więc od czego mam się nawracać? Od czego? Cały czas Biblię czytam, chodzę na nabożeństwa. Od czego mam się nawracać? I właśnie gdy ja przez te 3 nabożeństwa tak rozmyślałem, na tym 4 jest apel, podziękuj mu za to. A we mnie powstała myśl bardzo przewrotna i obrzydliwa, ja się wstydzę tej myśli, ale powstała. Taki był fakt. Ja przepraszam, że muszę to powiedzieć głośno. Podziękuj mu za to. A we mnie jest myśl, dlaczego mam mu dziękować, skoro go nie prosiłem, by za mnie umierał. I gdy ta myśl się zdarzyła z tamtym apelem, nagle sobie uświadomiłem, jak jestem arogancki, jak jestem zarozumiały. I nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Byłem w szoku. Nie spodziewałem się, że taki jestem. I wtedy taki łagodny głos dotarł z lewej strony, bo tak cię umiłował. I pękło we mnie wszystko. Zaczęły płynąć łzy i wyszedłem. Dołączyłem do grupy kilkunastu ludzi i potem już się odbyła dalsza modlitwa i tak dalej. A więc Bóg zawsze znajdzie sposób, by każdego z nas jakoś przekonać. Mnie w ten sposób przekonał. I właśnie ten moment powołania, gdy Boży głos do nas dotrze, gdy Boże nasienie nas zapłodni, w nas wtedy powstaje nowe życie. I bez tego ani rusz. Musi być początek. Musi być taka chwila, gdy Słowo Boga zetknie się z naszą wiarą. I wtedy nastąpi zmiana. Abraham to imię znaczy ojciec mój jest wzniosły. Ale Bóg później zmienił jego imię. Nastąpiła zmiana. I Abraham oznacza ojciec wielu narodów. Dlatego, że właśnie przez tego człowieka, dzięki tej zmianie, Bóg chciał coś uczynić. Co uczynić? Wiersz 2. Uczynię z ciebie naród wielki. A wiemy, że Abraham miał kłopot. Nie tyle on, co jego żona. Nie mogła zajść w ciążę. Gdy sprawdzono, to stwierdzono, że Abraham może mieć syna i miał syna. A nie z nią, tylko według ówczesnych zwyczajów z niewolnicą. A więc Sara wiedziała, że nie może dać potomstwa. A Pan z niego ma uczynić i to z żony, prawowiernej żony ma dać mu potomstwo. A więc jest jakaś zapowiedź czegoś, co jest niemożliwe. Uczynię z ciebie naród wielki. A to mówi ktoś, kto jest Panem, kto jest władcą i stwórcą. Dalej, i będę ci błogosławił. Ten wyraz błogosławić, osobiste błogosławieństwo, jakie my otrzymujemy, to jest coś wspaniałego. I podczas ślubów ja często właśnie mówię o błogosławieństwie. Co to znaczy być człowiekiem błogosławionym? Ten wyraz polski już nam mówi. Błogosławić, czyli mówić dobre rzeczy. Wyrażać dobre słowa. Błogo, czyli dobrze, miło, sławić, mówić. Wysławiać. Wypowiadać się. Więc Bóg nas chce obdarzyć dobrymi słowami. A wiemy, że słowa Boże to nie tylko są pobożne życzenia, ale są to elementy, czynniki, które stwarzają. Bóg stworzył świat. Bóg wszystko czyni swoim słowem, posyła aż do grobu i uzdrawia. Pamiętamy Jezusa i Łazarza. A więc jest to, słowo jest czynnikiem twórczym. I gdy Bóg nam daje swoje słowo, on się pośpiesza, mówi nam Izajasz, by je wykonać. Jeśli Bóg coś nam obiecuje i daje, to już jest fakt, który się za chwilę pojawi, w swoim czasie się pojawi. A więc jeśli Bóg chce nas błogosławić, to jest na pewno Na pewno tak będzie. I uczynię sławnym Twoje imię. Sława nie wydarta, wydarta własnymi rękoma. Pastor wyczytał nam psalm 8 dzisiaj. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich i wszystko złożyłeś u jego stóp. A ja sobie napisałem tu z boku wcześniej jeszcze ołówkiem. Nie wziął sam. Człowiek nie sam sobie wziął tę władzę. A jako stworzenie otrzymał od Stwórcy tę władzę i z zażenowaniem się zgodził, by pod jego stopami się ona znalazła. Ta cała ziemia i Boże dzieło. Z zażenowaniem, nie z dumą, nareszcie. Nie, nie, nie. I właśnie ta sława, która ma Abrahamowi towarzyszyć, to będzie Boża sława, nie nasza ludzka, ziemska sława. Tak Cię uczynię sławnym, że będziesz źródłem błogosławieństwa. Staniesz się sam błogosławieństwem. I tu można byłoby dosyć dużo mówić na ten temat. I gdy jeszcze raz sobie czytałem list do Efezjan, pierwszy rozdział, to tam wcześniejszy werset, werset trzeci, właśnie mówi coś o tych błogosławieństwach. Posłuchajcie. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który na wyżynach niebiańskich udzielił nam w Chrystusie pełni duchowych błogosławieństw. A więc są to błogosławieństwa duchowe i nam udzielone już w Chrystusie Jezusie. I ktoś pomyśli, no tak, ale błogosławieństwo duchowe, czy ono jest takie istotne? Jeżeli ktoś ma dużo zdrowia, a mało pieniędzy, to jest lepiej czy gorzej? I właśnie zależy, jak na to patrzymy. Ja już sobie kartkuję mój Nowy Testament i otwieram drugi list Koryntian, rozdział 4. I posłuchajmy. Dlatego nie upadamy w ciągu tych 30 lat naszego życia, 40 lat naszego życia małżeńskiego, nie upadamy na duchu, gdy nie jest tak, jak potrzeba, jakbyśmy chcieli. Bo jeśli nawet nasz człowiek zewnętrzny ulega zniszczeniu, to jednak ten człowiek, który jest wewnątrz, odnawia się. Odnawia się z dnia na dzień. Bóg, gdy nas powołał, to z tym swoim słowem twórczym rozpoczął w nas proces odnawiania się, zmieniania cały czas na lepsze. To jest czynnik twórczy, który w nas cały czas funkcjonuje, cały czas w nas działa. I kochani, jeśli w nas cały czas jest to, co świat stworzyło i podtrzymuje w egzystencji, to cały czas się zmieniamy na lepsze, pod warunkiem, że niewielkie te cierpienia, które chwilowo znosimy, że traktujemy je jako chwilowe. Ktoś kiedyś powiedział do pewnego dziadka, który siedział przy swoim, to było gdzieś tam na Białorusi, gdy siedział przy swoim starym domku, walącej się chatce, i taki był zmartwiony, bo cały czas bieda i bieda i bieda, i teraz ziemniaki też wygniły, znów nie będzie co jeść. I ktoś szedł i mówi, napisz sobie tam tak na desce i przybij nad tym domem i eto krajdziot. I to przeminie. I napisał sobie dziadek. I gdy rano wstawał i znów było jak było, ale patrzył i miał nadzieję, że to przeminie. Ale gdy potem mu się polepszyło, gdy miał już lepszy dom, gdy miał już służbę i tak dalej, i zrobiło się z tego dziadka panisko, to ten właśnie znów jedzie i mówi, o, zmieniło ci się, o tak, tak, zmieniło się, bo to. Ale tu brakuje czegoś, czego? No tej deski z tym napisem. A ja ją schowałem głęboko, mówi, do piwnicy, takiej ziemnej piwnicy schowałem. Nie, wyjmij i przybij. Jak to? Bo i eto przejdzie. A więc wszystko przemija. I dobro przemija, ale i zło przemija. I zło przemija, ale dobro też może przeminąć. Z tym, że w Chrystusie Jezusie dobro nigdy nie przeminie, pod warunkiem, że traktujemy je jako chwilowe cierpienia, które nas przygotowują do wiecznej chwały. Przygotowują nam bezmiar wiecznej chwały. nam, uwaga, właśnie, uwaga, nam, którzy się nie wpatrujemy w to, co widziane, lecz w to, co nie widziane. W co się wpatrujemy? Czy patrzymy w owoc? Czy Abraham patrzył na obumarłe łono swojej żony i był cały czas pełen frustracji, rozczarowania i narzekania? Czy patrzył już na te potomstwa, które mają z jego życia się pojawić? Nie wiedział jak. Potem dobrze wiemy, że gdy już miał tego syna upragnionego, a Bóg mówi, daj mi go na ofiarę. Co on rozmyślał, gdy szedł tam na górę Moria? On cały czas wiedział, że Bóg jest większy nad wszystkie okoliczności. I właśnie w naszym życiu żono, mężu, tak patrz na swego partnera życiowego, na swoją drugą połówkę. Wpatrujemy się w rzeczy niewidzialne, bo widzialne trwa do czasu. Ten spór, ta wada charakteru, ta kłótnia, tamte problemy, one wszystkie przemijają. Trwa to do czasu. Natomiast to, co niewidzialne, jest wieczne. Dlatego też dobrze jest walczyć o swoją miłość, o swoje małżeństwo. Dobrze jest się nie poddawać. I pierwszy rok może być trudny, a może być jeszcze rokiem miodowym. Ale rok trzeci może być krytyczny. Piąty, siódmy, którykolwiek. Każdy krytyczny moment przechodźmy, patrząc na cel, a nie na to, co się dzieje dzisiaj. I właśnie znów otwieram sobie Nowy Testament, ale list do Rzymian, rozdział 6. I tam właśnie w tym 6 rozdziale jest pewien werset, który w naszym przekładzie niezbyt jasno je oddaje tę myśl. Dlatego wziąłem ten przekład nowszy, ekumeniczny i posłuchajmy, jak brzmi w tym przekładzie 6 rozdział Rzymian, 22 wiersz. Teraz natomiast uwolnieni od grzechu. A ja teraz to sparafrazuję, powiem uwolnieni od ziemskiego, człowieczego, ludzkiego sposobu myślenia. Od ludzkiego sposobu rozwiązywania problemów. Wiemy, gdy Abraham właśnie chciał jakoś Bogu pomóc i Bóg się zgodził i z Hagar miał swego syna, ile sobie kłopotów nazbierał. Lepiej na Boga czekać. Wcześniej nie rozwiązywać, aż Bóg da rozwiązanie. A więc uwolnieni od ziemskiego sposobu życia, myślenia, od grzechu. Gdy staliście się sługami Boga, macie wasz plon, który prowadzi do uświęcenia, na końcu zaś życie wieczne. Troszkę inaczej, prawda? W naszym przekładzie jest. I tutaj jest bliżej oryginału. Macie wasz owoc, wasz plon, który prowadzi do uświęcenia aktualnego. Cały czas się przemieniamy. A na końcu jest życie wieczne, życie z tym, który nas powołał i który mówi, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. I właśnie te błogosławieństwa duchowe, ale też i materialne. Bóg również chce nas błogosławić materialnie, co wcale nie znaczy, że będziemy mieli tyle, ile chcemy. On nam da tyle, ile wystarczy. Dobrze znamy i wiemy, co teraz ja cytuję. List do Filipian, list do Tymoteusza. Tyle, co wystarczy. Poprzestawajcie na tym, co konieczne. I Bóg nam to, co wystarczy, co konieczne da, dlatego że On nas najpierw błogosławi duchowo, a potem też i materialnie, gdy chodzi o nasze życie zewnętrzne. I teraz mamy wiersz trzeci. Będę błogosławił tych, którzy Ciebie błogosławią. Będę przeklinał tych, którzy Ciebie przeklinają. I po średniku jest takie zdanie sumujące. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Nie wiem, o czym mówić, bo mam teraz wiele różnych ciekawych przykładów. Ale może użyję ten, który jest tutaj najbliżej. 14 rozdział tejże księgi rodzaju mówi nam o sytuacji, która przewyższała Abrama. On nie był żołnierzem, nie miał armii. Był pasterzem owiec, był rolnikiem. Był nomadem, on cały czas wędrował. a więc nie był przystosowany do prowadzenia wojen. Ale zdarzyło się, że jego bratanek popadł w tarapaty. Znalazł się w kłopotach. 14 rozdział to opisuje. I teraz 14 wiersz tego rozdziału nam powiada, gdy Abram usłyszał od pewnego uchodźcy z biega, że jego bratanka wzięto do niewoli. Uzbroił swoich 318 ludzi. Podzielił swój oddział, napadł w nocy ze sługami, pobił, ścigał, odzyskał cały dobytek, również i Lota. Dla mnie ta historia jest bardzo pouczająca. Na czym polega Boże błogosławieństwo? I to można byłoby wiele mówić, ale ja z tych wielu określeń słów tylko jedno na dzisiaj wybiorę. Boże wsparcie. Boże poparcie. W ramach błogosławieństwa Bóg nas popiera. Bóg jest po naszej stronie i cały czas nam towarzyszy. I gdybyśmy tak spojrzeli na historię narodzin Pana Jezusa, na wsparcie, jakiego Ojciec udzielił swemu Synowi, który się miał znaleźć na ziemi i był od razu narażony na wiele niebezpieczeństw. A więc pierwsze wsparcie, gdy Józef usłyszał, że jego świeżo poślubiona żona będzie brzemienna nie z niego. To jest szok. Co byś zrobił mężczyzną, mężu, bracie, co byś zrobił? Różnie byśmy postąpili. Ale Bóg przygotował właśnie tego człowieka, który był prawy. Jako prawy człowiek zgodził się z tym, co usłyszał. W szczegóły nie wnikał. Dziewczyna nagle słyszy, że Mesjasz ma się w niej począć. I bardzo przytomnie pyta, jak to się stanie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dzielna kobieta. Najpierw się zlękła, a teraz odważnie mówi do anioła, okej, ale jak to się stanie? To będzie tak i tak. Moc Najwyższego cię ocieni i poczniesz. I co powiedziała? Pamiętamy? Niech tak mi się stanie według Twego słowa. Ale wcześniej powiedziała, oto ja, Twoja służebnica. I to jest wsparcie. Albo gdzieś tam w Persji jest trzech uczonych, astrologzy, magowie. I nagle z ich obliczeń wynika, że taka będzie koniunkcja gwiazd. I ta właśnie gwiazda będzie szczególna, a więc ruszają w drogę i idą kilka miesięcy, 3 miesiące szli. I gdy zobaczyli tę gwiazdę, gdzie się zatrzymała, się uradowali. Weszli i byli przygotowani i dali te prezenty i wiemy, co przeżyli. Ale również byli w stanie usłyszeć głos Boży. Nie wracajcie przez gościnną Jerozolimę, a szczególnie przez gościnny pałac Heroda. Idźcie inną drogą. A więc Bóg cały czas wspierał różnymi okolicznościami. I tak moglibyśmy mówić i mówić wiele, wiele, ale ja się wstrzymam. A skąd ta moja myśl? Dlatego, że Księga Izajasza, rozdział 41 i pierwszy wiersz powiada, oto sługa mój, którego popieram. I właśnie Bóg swojego sługę zawsze popiera. Czy jesteś Bożym sługą jak Abram? Jeśli tak, to w sytuacji, która przekracza Twoje zdolności. On Ciebie, On mnie, On każdego z nas uzdolni, abyśmy dali radę. I właśnie Abram odzyskał, pokonał tych królów, a jak czytamy wcześniej, to była długa wojna, kilkunastoletnia. Tam było wiele królów, wiele armii. Jemu się udało odzyskać to, co utracił jego bratanek. Ale właśnie gdy ja rozmyślałem nad tą sytuacją, pomyślałem sobie, dlaczego Bóg popiera danego człowieka wierzącego, a innego człowieka wierzącego nie popiera. Dwaj brali chrzest w tym samym czasie, w tym samym basenie. Dwaj byli w zborze, dwaj usługiwali różnymi darami, jakie posiadali. I ten ma poparcie wyraźne Boga, a ten jakieś takie ma dziurawe poparcie, jakieś takie niestałe poparcie, takie tylko chwilowe. Dlaczego? Teraz mam obraz w moich myślach silnika dieslowego, gdzie jedziemy i tam się powietrze dostaje. Wiemy, jak ten samochód się zachowuje, gdy powietrze jest w paliwie. I czemu jego życie jest takie właśnie jak ten samochód, który cały czas z tym dieslem zapowietrzonym nie może jechać, a ten tak spokojnie cały czas jedzie. Dlaczego? I właśnie znalazłem odpowiedź w 13 rozdziale Księgi Rodzaju. I tam widzimy pewną cechę Abrahama, który miał w sobie i on pielęgnował. Drugi wiersz powiada, że byli zasobni i on, i Lot. Byli bardzo zasobni. I w trzody, i srebro, i w złoto. Więc zobaczcie, przy okazji duchowych błogosławieństw również są i materialne. Na tyle, na ile nam jest to potrzebne. I nagle stwierdzają, że się muszą rozstać, bo są kłopoty pomiędzy tymi sługami, trzodami, za mało miejsca, muszą się rozstać. I co robi Abraham? Okazuje wielką szczodrość. Mówi do Lota, wiesz, rozstajemy się, ale ty wybieraj, tu, tam, gdzie chcesz, ty wybieraj. Ale Lot, jako dobrze wychowany, mówi, stryju, to nie wypada, żebym ja młodszy wybierał, ty jesteś starszy, ty masz pierwszeństwo. Czy Lot tak postąpił? Ani mu do głowy nie przyszło. On się cieszył, że się stryjowi wypsnęło, że się pomylił. Jasny się nie pomylił. Stryj ufał Bogu, który nad wszystkim czuwa. I stryj chciał błogosławić Lota, bo jego obowiązkiem było błogosławić, a nie wykorzystywać. I wiemy, czym się skończyło dla Lota mieszkanie w tym miejscu, gdzie się znalazł. Dlatego też, gdy sobie tak rozmyślałem, to przypomniałem sobie słowa Pana Jezusa. I posłuchajcie. Nie sądźcie, a nie zostaniecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, uczęsioną i przelewającą się napełnią waszą kieszeń. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Dlaczego ten tekst czytam? Dlatego, że Dzieje Apostolskie, i wszyscy dobrze znamy to miejsce, rozdział 20, wiersz 35, nam przytaczają słowa Pana Jezusa. Apostoł Paweł cytuje Pana Jezusa, których słów nie ma w Ewangeliach. Te słowa tylko oddają pewną myśl, ale nie ma tego, co cytuje apostoł Paweł. I Paweł właśnie mówi, jak rzekł Pan Jezus, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Takiego zdania nie ma w żadnej z Ewangelii. Ale po prostu Paweł sumował chyba tę myśl, która jest w Ewangelii Łukasza. Więcej szczęścia jest w dawaniu, w otwieraniu się, w szczodrości, niż w braniu. Wcześniej musimy wziąć, by móc dać. Ale nie możemy tylko brać i nie dawać. I tu jest to stare porównanie kadmodziejskie jeziora Galilejskiego i Morza Martwego. Te same wody, ta sama rzeka i jezioro Galilejskie oddaje te wody, a jezioro Martwe je zatrzymuje, zachłania dla siebie i wiemy, jaki jest jego stan. I stąd właśnie dawanie. Nie sądzić. Nie potępiać. Nie gniewać się na wieki. Ale przebaczać. Ale rozumieć, dlaczego ktoś zrobił. Ja nieraz to mówię w moim zborze w Łodzi. Czy mamy taki stan, że współczujemy komuś, że musiał nas uderzyć? Czy współczujemy komuś, że musiał o nas źle powiedzieć, źle mówić? Oczywiście, że nie współczujemy. To nas denerwuje, boli. Ale właśnie czy my współczujemy, bo Bóg nam tak współczuje, że jesteśmy grzesznikami, że aż posłał swego Syna na ten świat. Ze współczucia, nie ze złości. Dlatego też i postawa Abrama sprawiła, że on mógł stać się błogosławieństwem dla wszystkich plemion ziemi, dla wszystkich narodów. I kończąc czwarty wiersz, którego żeśmy nie czytali. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Wyraz droga w Biblii oznacza sposób życia. Sposób życia. Chrześcijanie, gdy jeszcze nie mieli przezwiska, bo chrześcijanin to jest przezwisko, Christiano i Christianos to jest przezwisko, Chrystusowcy dosłownie, to nazywano ich ludźmi tej drogi, ludźmi tego sposobu życia. I właśnie gdy my mamy taki sposób życia, który Bóg inspiruje, który Bóg nas tworzy, to będziemy nawet bez słów, będziemy dla tego świata no nie tylko zdumieniem, ale i zbudowaniem. Pewna dziewczyna jechała z koleżanką do lekarza, bo ich zakład akurat miał wykupione świadczenia medyczne. No i jadą sobie z autobusem, rozmawiają i gdzie mieszkasz? Właśnie mieszkam tu, a mój narzeczony mieszka tam. A ta dziewczyna od razu sobie skojarzyła, mówi, że to są dwie ulice obok siebie. Czemu razem nie mieszkacie? To jest narzeczony, zamieszkajcie razem, będzie taniej o te 500 czy 600 zł. A nasza siostra w Chrystusie mówi, ale my jesteśmy jeszcze bez ślubu. No to co? Czy wy się pobierzecie? No ale ja jestem chrześcijanką, ale ja też jestem chrześcijanką, tam mówi. Ale jestem chrześcijanką ewangeliczną. A co to znaczy? Bo wiesz, bo Ewangelia i tak dalej, i już jest temat do rozmowy. Odruch. Ale właśnie w nas Chrystus przejawia to, co w nas, czy z nas przejawia to, co w nas jest normalnością, co w nas jest życiem. I właśnie Abraham się wybrał w drogę i miał swój sposób życia i postępowania. Pan mu rozkazał, napisane jest, ale on to chętnie uczynił, stał się sługą. Myśmy się dali uczynić sługami Bożymi. I z nim Lot poszedł. I Abraham, i jego rodzina, i Lot, i wszyscy dookoła byli ludźmi błogosławionymi. I tak już kończąc, kochani, zamykając moją Biblię, chciałbym zrobić teraz apel do każdego z nas. Jeśli słyszysz głos Boży, to go sprawdź. Trzeba go sprawdzić. Trzeba go sprawdzić w Słowie Bożym, w całej Biblii, nie tylko jeden wybrany werset. Sprawdzić z braćmi i siostrami, z pastorem. Słowo Boże trzeba sprawdzać. Bóg się nie obraża i nie wstydzi. Po prostu wie, że chcemy być pewni. Gdy sprawdzimy i wiemy, że mamy tak i tak postąpić, musimy to zrobić. Jeśli chcemy mieć skutki tego słowa, trzeba to zrobić, wybrać się w drogę. I w trakcie cały czas z Bogiem mieć łączność. Z Nim się przyjaźnić. Pan Jezus mówi, nie nazywam was już sługami, niewolnikami, ale przyjaciółmi, bo z wami się dzielę wszystkim, co chcę wam przekazać. I z Nim się przyjaźnić. I wtedy całe nasze 30 lat i następne 30 lat będzie pod błogosławieństwem Bożym i następna wieczność będzie pod Bożym błogosławieństwem.